O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu w kinie w Lublinie. Witają Państwa.
Iga Wójtowicz.
I Łukasz Kanafa. Dziś bez Grzegorza Chylińskiemu, któremu życzymy dużo, dużo zdrówka. Co nie oznacza, że nie oglądaliśmy filmów dla Państwa i nie mamy Wam czego polecić. Wręcz przeciwnie. Ale może zacznijmy od... W sumie mieliśmy na tym skończyć, ale może zacznijmy od nominacji oscarowych. Igo, jakieś zaskakujące typy dla Ciebie?
Zaskakujących chyba nie, dlatego że gdzieś tam się to pokrywa z tym, co się do tej pory na wszystkich tych ważnych galach działo. Oczywiście boleję nad brakiem nominacji dla chłopów, dlatego że uważam, że to naprawdę dobre kino zasługujące na docenienie i na zauważenie na arenie międzynarodowej. Uważam, że też jest to film na tyle uniwersalny, że mógłby się sprawdzić też w innych krajach dla innych widzów, no ale niestety jest jak jest. Ja oczywiście bardzo mocno trzymam kciuki za Biedne istoty, nad którymi się tutaj zachwycałam tydzień temu. Nie widziałam jeszcze wszystkich tych filmów. Bardzo czekam na Strefę interesów, no bo tutaj mamy ten polski akcent z szansą na aż 5 statuetek, z tego co pamiętam. Zdjęcia Łukasza Żala, więc tutaj no już możemy polegać na doświadczeniu i wiemy, że robi doskonałe zdjęcia i te filmy, przy których pracuje, zazwyczaj wysoko kończą w tych notowaniach. No i tutaj ciekawa jestem efektu.
No ja również zastanawiałem się, jak bardzo standardy inkluzywności, które Akademia w tym roku wdrożyła już bardzo wyraźnie, na kilku różnych polach, szczegółowo opisywanych tu i ówdzie, jak bardzo to miało wpływ na to, że chłopi jednak nie zostali wybrani. Zastanawiam się też nad tym, jakiego rodzaju dyskusję budzi to w kontekście cenzury, bo ile wytyczne w ramach inkluzywności mają wspomagać aktywność, czy też umożliwiać aktywność określonych grup ludzi w branży filmowej, o tyle może się to kończyć między innymi tym, że niektóre filmy, czy niektóre wizje artystów poprzez to, że nie będą jawnie wspierane, mogą być dyskretnie marginalizowane. Ale to dopiero czas pokaże, jak słuszne, jak właściwe. Wydaje mi się, że tak, ale do jakiego stopnia te zachowania, czy też te nowe procedury wybierania przez Akademię filmów do nominacji, później do Oscarów, jak wiele dobrego to przyniesie, no faktycznie czas dopiero pokaże.
Wydaje mi się, że też trochę te procedury, pomimo tego, że dopiero teraz są tak oficjalnie nazwane, one już od kilku lat gdzieś tam funkcjonowały w tym środowisku, więc myślę, że to nie jest też jakiś bardzo duży szok i żadna wielka nowość dla twórców filmowych. Rzeczywiście może być tak, że będzie trudniej o te nominacje, ale nie jest to niewykonalne i wydaje mi się, że w takim świecie, w jakim żyjemy, powinniśmy się z tym oswajać, powinniśmy się przyzwyczajać do tego, że po prostu tak będzie.
23 stycznia we wtorek ogłoszono nominacje. Najwięcej nominacji otrzymał Oppenheimer, 13. Biedne istoty Yorgosa Lanthimosa zgarnęły 11 nominacji. Mnie także bardzo to cieszy. Czas Krwawego Księżyca zamyka stawkę pierwszych trzech najbardziej obficie nominowanych filmów z liczbą 10 aż nominacji. Barbie ma szansę na 8 Oscarów. Ja także z 10 tytułów, które są nominowane do najlepszego filmu, nie widziałem dwóch wspomnianych przez ciebie. Zarówno American Fiction, którego spodziewamy się na Amazon Prime na początku lutego, jak i Strefy interesów, którego przedpremierowe pokazy, ale z tego co widziałem, a patrzę uważnie, do Lublina jeszcze nie dotarły. Widziałem w kinie Muranu w Warszawie w najbliższą niedzielę. Będzie można zobaczyć koprodukcję amerykańsko-brytyjsko-polską, która była kręcona w całości na ziemiach polskich, w tym także w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Mało reżyserskiego Oscara może otrzymać Justine Triet, której Anatomię upadku miałem okazję oglądać teraz na pokazach przedpremierowych. Jest to naprawdę bardzo solidne kino, na 2 godziny ponad 40 i no, świetną rolę także nominowanej do Oscara Sandry Hüller, która zresztą 2 razy, bo także występuje w Strefie interesów, możemy oglądać w tym roku. Dużo dobrego, nie tylko dla niemieckiego kina, no także brakuje mi chłopów. Spodziewałem się, że być może w kategorii nominacji, animacji pełnometrażowej mogą chłopi rywalizować i otrzymać nominację do Oscara, aczkolwiek będziemy mieli dzisiaj coś dla Państwa w tej kategorii, dlatego że porozmawiamy chwilkę o Chłopcu i Czapli, który to film jest nominowany w kategorii pełnometrażowa animacja. Tydzień temu był Pies i Robot, dzisiaj mamy kolejny film animowany. Jeśli chodzi o aktorów i aktorki, zastanawiam się nad twoimi typami, jeśli jeszcze możemy o tym chwilkę porozmawiać. Według ciebie, kto zostanie najlepszą aktorką według akademików?
No myślę, że to będzie jednak Emma Stone i to, co ona robi w Biednych Istotach, dlatego że na pewno zasługuje na tę nagrodę. To, o ile te nagrody są miarodajne, to już jest też temat chyba na inną dyskusję, bo od kilku lat już się mówi coraz więcej o tym, że te Oscary, no to już tak niekoniecznie ten prestiż zachowują, ale moim zdaniem to, co ona tam robi i to, jak w tym ciele dorosłej kobiety z perspektywy dziecka poznaje świat, ale i język, bo zwłaszcza te sceny moim zdaniem zasługują na uznanie, no dla mnie to jest fascynujące aktorstwo, świetne i bardzo się cieszę, że możemy widzieć taką Emmę Stone, dlatego że ona gdzieś, dla mnie przynajmniej, funkcjonowała jako ta dziewczynka z La La Land, a tutaj mamy aktorkę, która naprawdę rozkwita w pełni swojego talentu i mam nadzieję, no bardzo, bardzo mocno za nią trzymam kciuki.
Aktor?
Jeszcze nie mam swojego typu, no ale myślę, że tutaj to będzie dosyć oczywiste i Oppenheimer tutaj, jeżeli nie najlepszy film, to myślę, że za tę główną rolę męską ten Oscar tu będzie.
Z drugoplanowych, czy Ken, Ryan Gosling jako Ken, który otrzymał nominację, jest dla ciebie zaskoczeniem, czy nie?
Nie jest absolutnie. Uważam, że pomimo tego, że jeżeli ja zestawiam te dwa filmy, Oppenheimer i Barbie, to dużo bardziej Barbie, na każdej płaszczyźnie i jeśli chodzi o aktorstwo właśnie kobiece, męskie, czy najlepszy film, to dla mnie Barbie tutaj wygrywa. To jeżeli chodzi właśnie o tę rolę drugoplanową męską, no to bez Ryana Goslinga Barbie nie byłaby takim fenomenem i on tę rolę zbudował na takich drobnych niuansach. Bardzo dobrze pamiętam taką scenę, w której Barbie przychodzi do domku Kena i on stoi oparty o drzwi i bardzo dyskretnie napina biceps. Przepiękna scena. Po prostu bardzo mnie rozbawiła i właśnie to, jak on tę rolę zbudował takimi drobnostkami, takimi szczegółami, na które można zwrócić uwagę, ale nie trzeba, a dodają smaczku. Więc ja tutaj za Ryana Goslinga trzymam kciuki.
Jest także nominowany Robert De Niro w czasie Krwawego Księżyca, zaś najlepszą aktorką drugoplanową. No tutaj mamy co najmniej kilka typów. Cieszy to, o czym mówiliśmy już parę miesięcy temu, kiedy rozmawialiśmy o Najad. Już wtedy byłem mocno przekonany o tym, że zarówno, no przede wszystkim rola głównoplanowa doczeka się nominacji. I to faktycznie Annette Bening jako za Najad dostała tę nominację, ale także jest także Jodie Foster za rolę drugoplanową, Emily Blunt w Oppenheimerze, Daniel Brooks w Kolorze Purpury i Davin Joy Randolph, jeśli chodzi o Przesilenie zimowe i ona jest moim typem, jeśli mogę tak powiedzieć, jeśli chodzi o to, kto otrzymał Oscara w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. No ale właśnie, skoro już o Przesileniu zimowym mówimy, to może zajrzymy do kina, bo tam między innymi o Przesileniu zimowym dzisiaj będzie. Mamy jak zwykle dla Państwa trzy filmy, to może właśnie od tego Przesilenia zimowego zacznijmy. Pozwolę sobie Ciebie i Państwa zachęcać, bo z tego co wiem, Ty jeszcze nie miałaś okazji filmu zobaczyć.
Nie miałam okazji, ale bardzo na niego czekam, bo słyszałam dużo dobrego, czytałam bardzo dużo opinii, które bardzo ten film chwalą i jestem ciekawa tego, co można zobaczyć.
No dla tych z Państwa, którzy nie znają kina Aleksandra Payne'a i jeszcze się zastanawiają, czy Przesilenie zimowe warto zobaczyć, można włączyć Spadkobierców na Netflixie. Ja to także uczyniłem i zaraz po tym, jak zobaczyłem Przesilenie zimowe, które miałem okazję oglądać w ostatnim tygodniu grudnia zeszłego roku. No ale jest to jeden z tych typów oscarowych, które trochę wytrącają mi argumenty, bo miałem wrażenie, że trochę amerykańska akademia zapomina o kinach spoza głównego nurtu, jeśli chodzi o nominacje oscarowe, że robią się Oscary dużo bardziej Wiem, że w tym przypadku mówienie o tym, że nie jest to twór popkultury i że nie jest to przede wszystkim widowisko, no to jest zwyczajnie nieprawda. Zawsze to była gala, zawsze to był ogromny prestiż i ogromne pieniądze, ale jednak miałem wrażenie, że czasami tylko i wyłącznie brakuje temu widowisku jeszcze pewnego sznytu artystycznego. Czyli filmów tak zwanych artystycznych amerykańskich, czyli takich, które nie są produkowane przez wielkie studia, albo może inaczej, nie za takie budżety, za jakie produkowane są filmy, te, na które idzie cały świat. No i właśnie film Przesilenie Zimowe do takich filmów należy. Zastanawiałem się też nad tytułem, który w mojej ocenie nie do końca oddaje to, o czym jest ten film, bo holdovers, czyli no właśnie ci, którzy są zatrzymywani w szkole przed wyjazdem na ferie, no ciężko z tego tytułu zrobić, bo ciężko nazwać jednym słowem, czy nawet dwoma, takie osoby, które trochę zostają w tyle. Nie mają gdzie pojechać, nie mają gdzie wracać i muszą siedzieć w szkole i czekać, aż wszyscy wrócą na kolejny semestr. No, między innymi o tym jest Przesilenie Zimowe, o tym, w jaki sposób można ten czas spędzać i kto tak naprawdę nie ma gdzie pojechać. To już sugeruje, że będzie to taka dosyć kameralna opowieść i trochę tak jest. To jest pierwsza taka ważna rola, w której widzę Paula Giamattiego, który także jest nominowany do Oscara, który okazuje się, że nie tylko i wyłącznie w kategoriach bardziej komediowych, czy też bardziej popularnych, ale także bardzo dramatycznych potrafi się świetnie odnajdywać. Film opowiada w sumie krótką historię pomiędzy Belferem i uczniem, który to Belfer jest nieprzystępnym, to niewiele powiedzieć o nim. Jest opryskliwy, samotniczy, jest wręcz dzikusem, który w sumie, przynajmniej jeden taki nauczyciel w szkole powinien się przydać, bo on zawsze wzbudza dyscyplinę samym swoim pojawieniem się. I to bardzo ułatwia zapanowanie nad młodzieżą i buzującymi hormonami. No ale w tym wypadku chodzi jeszcze o coś innego, bo nie tylko i wyłącznie chodzi o jego pedagogiczne talenty, ale też jego historię jako człowieka. Dlaczego on się tam znalazł, skąd on się tam wziął, dlaczego jest, jaki jest. No i w ten sposób poznajemy grupę rozbitków. O, to mógłby być świetny tytuł. Rozbitkowie. Rozbitków życiowych, którzy
nie... Rozbitkowie życiowi może bardziej.
No, którzy nie mają co ze sobą zrobić w czasie tych ferii zimowych i są ze sobą na siebie skazani. Na swoje towarzystwo, za którym oczywiście nie przepadają. Przede wszystkim nie przepadają za towarzystwem Paula Hanama, który jako jeden z nauczycieli reprezentujący szkołę i ciało pedagogiczne i odpowiadający za tych uczniów, którzy pozostali w szkole. No bierze tę rolę oczywiście zbyt dosłownie, jak wszystko, co jest związane z nauczaniem. To jest jeden z tych nauczycieli, dla których dyscyplina jest dużo bardziej ważna niż edukacja, w procesie edukacji, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, jakiego rodzaju dialogi on może prowadzić, ale po jakimś czasie jesteśmy urzeczeni, ja byłem ogromnie, tą historią bardzo kameralną, z której wyłania się pierwiastek ludzki, i wyłania się na tyle czytelnie, że ktoś, kto przez całe życie był tym rozbitkiem, nagle znajduje na pewno nie port i na pewno nie przystań, ale znajduje towarzysza. I towarzysza w tym najbardziej ludzkim znaczeniu, czyli kogoś, o kim się myśli w kategoriach troski, w kategoriach opiekuńczości, w kategoriach zaangażowania i odpowiedzialności. Rodzi się to oczywiście w bólach, ponad 2 godziny filmu. No jednak musi obfitować nie tylko w te dramatyczne, ale także i komediowe, ale także i tragikomiczne momenty, których w tym filmie nie brakuje. Najbardziej chyba cieszy to, że z filmu w cudzysłowie małego, filmu raczej kameralnego, już bez cudzysłowu, możemy wynieść bardzo wiele ciepła we własnym sercu, bo to jest taki film podnoszący na duchu. Jedna z naprawdę fajnych rzeczy, która udało się mi zobaczyć pod koniec zeszłego roku. Dla wszystkich tych, którzy czegoś takiego chcieliby na ten ostatni weekend stycznia, Przesilenie Zimowe jest znakomitą propozycją.
Wydaje mi się też, że Akademia lubi takie filmy podnoszące na duchu. I może tutaj też nagroda się pojawi.
No to powiedzmy jeszcze o innym filmie, który dla mnie jest nie wiem czy odkryciem, ale na pewno dużym zaskoczeniem. Mam tu na myśli Chłopca i Czaple. To film, który jest, jak mówiliśmy, nominowany w kategorii najlepszego pełnometrażowego filmu animowanego. Film kogoś, kto Oscara już ma, Hayao Miyazakiego. Film, który, dlaczego zaskoczeniem? Bo wydaje mi się, że zaprzecza on wszystkiemu temu, do czego jestem przyzwyczajony w kinie, czyli pewnej przyczynowo-skutkowości. Dlatego, że ja na ten film i na to, w jaki sposób ewoluowała fabuła, patrzyłem właśnie z tej perspektywy. Z perspektywy człowieka spoza kultury, w której ten film powstał. O, może tak. Film to anime japońskie, opowiadające historię młodego chłopaka, który po utracie matki stara się między bardzo wieloma różnymi światami. Nie jest tu powiedziane, czy są to światy realne, albo inaczej, nie jest tutaj definiowana ta realność. Krąży, żeby tę matkę odszukać. Także tę matkę, która zginęła w płomieniach szpitala, ale także tę matkę, którą jego ojciec wybrał jako macochę. Dzieje się rzecz w Japonii okresu II wojny światowej, a także chwilę po, chociaż ten kontekst wojenny nie jest tutaj najistotniejszy.
Ale się pojawia, więc ja tutaj też od razu taka uwaga, że pomimo tego, że to jest film animowany i opowiada o dość młodym chłopcu, to na pewno nie jest film dla młodych widzów, bo tam sporo tej traumy się pojawia.
No właśnie, są poruszane historie, czy też może tematy wymagające przynajmniej jakiegoś komentarza, jeśli chodzi o wprowadzenie chociażby okrucieństwa. Dlaczego ktoś jest okrutny wobec kogoś drugiego, czy też dlaczego niektóre rzeczy się dzieją, pomimo tego, że ktoś tego nie chce. Dlaczego jest tyle cierpienia? To wiele rzeczy można wynosić i mówić wokół tego filmu. Dla mnie osobiście, jeśli zdecydowałem się zostawić moją przyczynowo-skutkowość, czyli patrzenie z perspektywy przyczyn i celów i raczej dać się porwać pewnej opowieści, która ma jak najbardziej wiele sensu, aczkolwiek inaczej postrzeganego sensu w mojej opinii, to Chłopiec i Czapla to znakomita propozycja. A ty?
Ja mam trochę inne zdanie, dlatego że dla mnie ta pewna bariera kulturowa była jednak nie do przejścia. Nie jestem na tyle oswojona też z tym rodzajem kina, żeby to było dla mnie łatwe. I nie było łatwe, dlatego że ja spędziłam w kinie godzinę. I wyszłam po prostu z tego filmu, dlatego że, widzisz, ty oglądałeś go z perspektywy kogoś, kto zostawił tę przyczynowo-skutkowość. Ja oglądałam go z perspektywy kogoś, kto się bał kiedyś bajki w Krainie Bogów. Ja obejrzałam w Krainie Bogów jako nastolatka, taka bardzo młoda, i pamiętam, że wzbudziło to we mnie ogromne emocje i ja po prostu się bałam tego i gdzieś tak mój organizm zadziałał, że ja zobaczyłam te obrazy i znowu sobie pomyślałam, o nie, chyba nie chcę tego oglądać. To jest historia na pewno dla tych, którzy, w ogóle wydaje mi się, że to jest taki rodzaj kina, który jest bardzo hermetyczny jednak. I to jest dla tych, którzy potrafią to odbierać, są z tym oswojeni, których to ciekawi, bo to jest historia, która na pewno hipnotyzuje. Tym, jak to się rozwija, tym, jaka to jest taka szkatułkowa opowieść, bo mamy tego chłopca, który się pojawia w tym domu pod Tokio, później trafia do budynku, z którego przenosi się do innego świata. I to rzeczywiście jest taka historia, która może fascynować. Ja gdzieś miałam trudność z obejrzeniem tego. Nie wiem, czy to była trudność wynikająca tylko właśnie z tego stylu wizualnego, czy to była trudność w ogóle w takim odbiorze tej kultury. Nie wiem, nie umiem tego nazwać. Na pewno trzymałabym się właśnie tego, że to zdecydowanie nie jest dla młodego widza. I na pewno dla mnie to jest takie kino hermetyczne.
Chłopiec i Czapla, do zobaczenia jeszcze przed Oscarami. Przypominamy, tytuł Miyazakiego ma szansę na Oscara w kategorii pełnometrażowego filmu animowanego. A teraz na pewno nie wisienka na torcie, bo jest to co najmniej drzewo wiśniowe. Chcemy Państwu powiedzieć o Kosie. Niedawno mówiliśmy o Powstańcu 1863. Dziś mówimy o Kosie Pawła Maślany. Przed dwoma tygodniami mówiliśmy Państwu, że to, co nie wyszło w Powstańcu, ja mówiłem, według mnie, co nie wyszło, wyjdzie w Kosie. I faktycznie tak Jest, dlatego że film Pawła Maślony w zupełnie innym świetle stawia to, co może nie do tej pory było mówione w filmach historycznych, bo już mieliśmy także w zeszłym roku produkcje historyczne, które wykraczały poza kanon stawiania pomników chociażby, co do tej pory było pewnym standardem w kinematografii polskiej, tej nowoczesnej zwłaszcza, że filmy historyczne robiło się raczej po to, żeby upamiętniać wielkość i doskonałość, niż żeby rozmawiać o historii. Jeśli chodzi zaś o Kosa, to tutaj nie tyle nie stawia się tych pomników i nie tyle rozmawia się o historii, co pokazuje się tę historię troszeczkę z innego punktu widzenia. I no ja przez całe lata mojej edukacji, zarówno podstawowej, jak i średniej, jak i wyższej, nie trafiłem nigdy na takie spojrzenie. Być może dlatego Kos jest kinem bardzo świeżym. Bardzo to cieszy, bo to już widzimy od kilku dobrych lat, gdzie znajdują się młodzi, zwłaszcza młodzi twórcy filmowi w Polsce, którzy znajdują swój własny sposób nie tyle, żeby odszyfrowywać czy szyfrować znaki kulturowe czy też postaci historyczne, nie opowiadać to, co oni uważają na ten temat. A raczej jest to pewnego rodzaju prąd, który miesza nie tylko stylistyki, ale także pewne wizje kina. Wizje kina, które mogą się podobać, wizje kina, które przynajmniej niektórzy określiliby mianem wizji autorskich, wizje kina, które tworzą reżyserów wcześniej czy później trafiających do Hollywoodu, bo mam nieśmiałe takie wrażenie, że Paweł Maślona się tam wcześniej czy później znajdzie, jak kiedyś myślałem o Pawle Pawlikowskim. Tych dwóch panów akurat nie chciałbym ze sobą porównywać, bo ich wizje kina mam wrażenie, że są jednak inne, aczkolwiek w najnowszym dwumiesięczniku Kino, jak się okazuje, jest świetny wywiad z Pawłem Maśloną, państwu polecamy. No ale wracając do Kosa, wracając do Roberta Więckiewicza, do Jacka Braciaka, do Kościuszki i do końcówki XVIII wieku. Igo, jakie twoje wrażenia?
No, zachwyt. Ja długo czekałam na taki film i za każdym razem, tak jak tutaj wspomniałeś, jak mówiliśmy o tym takim nurcie patriotyczno-historycznym, to ja zawsze narzekałam na ten patos i w końcu się doczekałam i mamy film, w którym tego patosu nie ma. A jednocześnie mówi się o tym, że ktoś jest bohaterem, pokazuje się, właśnie, bardziej się pokazuje jego bohaterstwo, niż się o tym mówi w pięknych złożonych zdaniach, pełnych słów, które są ważne, które są wielkie, które mają ogromne znaczenie. Tutaj te słowa pojawiają się mimochodem. Pojawiają się w taki sposób, że to nie boli widza i nie sprawia, że ja sobie myślę, o, znowu to samo, znowu mamy przerost formy nad treścią, mamy złożony scenariusz. Nie, tutaj mamy sceny, które są po prostu bardzo naturalne w tym filmie. I z pewnością nazwałabym Kosa filmem autorskim, dlatego że też ze względów formalnych ten film mnie zachwycił. Tym, jaki jest montaż, tym, jakie są zdjęcia, tym, jak mamy tam te przeskoki pomiędzy jawą a snem, tym, jak bardzo te sny są symboliczne i co ze sobą niosą, bo to też jest bardzo ciekawy wątek tego filmu. Doskonałe aktorstwo, o którym już wspomniałeś. W zasadzie dla mnie wszystko w tym filmie było na wielkie tak i naprawdę nie mogłam się od tego filmu oderwać. On trwa 2 godziny, a mi zleciał w zasadzie w mgnieniu oka za sprawą właśnie tego, jak trzymana jest akcja. Bo to, co my mamy w Kosie, to też nie jest taki film, który mówi, gdzie Kościuszko się urodził i gdzie i w jaki sposób zmarł. Tylko mamy jakiś ułamek, jakąś jedną sytuację, która się dzieje w bardzo krótkim czasie, a jednak bardzo dużo mówi o tym, co się wtedy działo w Polsce. Bo ja oglądając ten film, to oprócz tego, że szukałam, no nawet nie musiałam głęboko szukać, ale tam to się ogląda po prostu jak filmy Tarantino, myślałam sobie o serialu 1670, o którym bardzo dużo tu mówiliśmy i też zgodnie twierdziliśmy, że to jest bardzo dobry serial. Tam mamy żarty ze szlachty. Tam te sytuacje, w których Jan Paweł Adamczewski rozmawia ze swoimi chłopami i wydaje im polecenia, nas to bawi. W Kosie no, mamy ten bardzo niewygodny wątek historyczny, bo mamy tę szlachtę, która nie jest wcale taka dobra, tylko pokazuje drugą, bardzo okrutną stronę tego, jak chłopi byli wykorzystywani. I nie mogę sobie przypomnieć filmu, w którym widziałabym takie sceny. Więc tutaj cieszę się bardzo, że ten wątek został poruszony. Też z racji towarzysza Kościuszki, no mamy dosyć bardzo proste i bardzo takie jasne odniesienie do tego, co się działo w Ameryce w kwestii niewolnictwa.
W tej roli Jason Mitchell.
I takich zestawień jeszcze nie mieliśmy. Myślę, że może to być kino lekko rewolucyjne, jeśli o ten temat chodzi.
Bardzo nas to cieszy. Faktycznie rzecz, może chwilę o fabule. Rzecz dzieje się w 1794 roku. Rotmistrz Iwan Dunin, w tej roli znakomity Robert Więckiewicz, poszukuje Kościuszki, który wrócił ze Stanów Zjednoczonych z towarzyszem. Poszukuje ich na ziemiach polskich, bo podobno szykuje się tutaj powstanie. Chcą je zdusić w Zalążku. I w czasie tych poszukiwań poznajemy Rzeczpospolitą tamtych czasów, której już jest coraz mniej. Poznajemy różne warstwy społeczne, o czym mówiłaś. Chciałbym jeszcze wrócić do jednego wątku, który tak, w sumie nawet do dwóch. Jednego, o którym powiedziałaś, jeśli chodzi o niewolnictwo i chłopów pańszczyźnianych. Tutaj w tym filmie bardzo wyraźnie się sugeruje, zwłaszcza jeśli chodzi o dialog właśnie tych, którzy się nie mogą porozumieć ze sobą, dlatego że nie mówią w jednym języku, czyli czarnoskórego Jasona Michela, Domingo w filmie z chłopem, którzy no, rozmawiają ze sobą, bo znaleźli się w takiej, a nie innej sytuacji i w międzyczasie my jako widzowie, gdzie mamy napisy przetłumaczone na język polski, jesteśmy w stanie zrozumieć to, co mówi Domingo o sytuacji chłopów w Polsce. Ja także nie przypominam sobie takiego porównania. Na pewno nie na ekranie i na pewno nie tak bardzo eksplicite. Bardzo jest to nie tyle odkrywcze, co odważne. I wydaje mi się, że między innymi to jest jeden z tych momentów, w których Kos jest filmem innym niż inne. Zaś drugim wątkiem, wspomniany przez ciebie Tarantino, ja przede wszystkim już nawet patrząc na plakat odnosiłem ten film do Nienawistnej ósemki, którą zresztą zobaczyłem sobie, bo Kosa widziałem pod koniec roku i włączyłem sobie płytę DVD z Nienawistną ósemką, żeby sobie przypomnieć film Tarantino. I o ile w filmie Tarantino bardzo spodobało mi się to, że tam jednak reżyser pozwolił scenom, żeby się działy i podzielił film na rozdziały, o tyle w Kosie nie spodobał mi się montaż, który dzielił te sceny, czasem bardzo brutalnie, przenosząc nas od stołu, przy którym się stworzyła naprawdę bardzo napięta i no, dokładnie tarantinowska atmosfera. Przenosił nas do gospody, w której się działa zupełnie w innej konwencji. Sytuacja bardzo burzliwa. Widziałem tutaj pewne dysonanse i miałem wrażenie, że trochę ten montaż namieszał w tym filmie, który zresztą poza tym w mojej ocenie także jest filmem wręcz doskonałym.
A mi się to bardzo podobało, dlatego że to utrzymywało moją taką wręcz niecierpliwość w oczekiwaniu na to, co się wydarzy dalej. Ja po prostu ten film cały czas oglądałam w takim dużym napięciu, z takim naprawdę trudno jest oderwać wzrok od ekranu. I myślę, że wybiorę się do kina, bo widziałam ten film w domowych warunkach, a bardzo chciałabym zobaczyć go właśnie w kinie i sprawdzić, jak to w kinie wygląda i jak to się sprawdza na dużym ekranie. Dla mnie to była raczej zaleta, bo cały czas czekałam na to, co się będzie działo dalej, cały czas z ogromną ciekawością i właśnie w takim napięciu czekałam na finał tego filmu.
To jest między innymi okazja do tego, żeby podziękować producentowi filmu i dystrybutorowi za umożliwienie nam zobaczenia filmu przed premierą. Polecamy Państwu Kosa Pawła Maślone. Wydaje mi się, że w tym roku i jeszcze kiedy znowuż przyjdzie do rozmawiania o Oscarach, będziemy jeszcze o Kosie mówić. Mamy dla Państwa dzisiaj 3 seriale w kinie w Lublinie. Trochę posiedzieliśmy na platformach w tym tygodniu. Są to seriale z wyrazistymi postaciami kobiecymi, ale nie tylko. To może zaczniemy od Ekspatek, czy też Emigrantek, serialu Amazon Prime, który od wczoraj dostępny jest na tej platformie. Dostępne są pierwsze 2 odcinki, pozostałe będą dostępne w piątki. Na ekranie widzimy Nicole Kidman, widzimy Hong Kong, widzimy Blichtr, nie wiem czy arystokrację, ale na pewno burżuazję, bo raczej pieniążków tam jest. Wydaje mi się, że raczej z zawodów medyczno-dyplomatycznych, ale nie tylko, bo widzimy także Hong Kong z poziomu ich ulic, gdzie bardzo wysoko zadzierać trzeba głowę, żeby patrzeć na te nowoczesne budowle. Nowoczesne budowle, w których siedzą samotne Amerykanki. Poznajemy trzy, które łączy bardzo tragiczna historia. Od samego początku nie do końca wiemy. Ja jestem po seansie jednego odcinka i tam zostało to zasygnalizowane. Bardzo spodobał mi się wątek wplatania tej historii w trzy różne strefy, dwie różne strefy społeczne, bo z jednej strony mamy te panie, które no właśnie biegają rano albo mają dzieci, a ich mężowie robią ważne rzeczy w Hongkongu. A one z kolei próbują także robić ważne rzeczy, ale niekoniecznie są to rzeczy ważne w opinii ich mężów. Z drugiej strony mamy Amerykankę, która wiąże koniec z końcem. Wszystko połączy mały gaz. O tym dowiadujemy się z pierwszego odcinka. Bardzo czekam na drugi. A ty, Igo, co powiesz?
Ja niestety zdążyłam zobaczyć tylko pół tego pierwszego odcinka i jestem zaciekawiona, póki co. Bardzo mnie ciekawi to, jak te historie właśnie się połączą, bo jestem na etapie poznawania poszczególnych bohaterek. Wydaje mi się, że to może być serial, który gdzieś klimatem mi przypomina Wielkie Kłamstewka. I trochę liczę na to, bo to był serial, który mi się bardzo podobał. No jestem zaciekawiona tą historią. Już sam początek, wstęp do tego serialu mnie zaciekawił, dlatego że mamy tam, no właśnie, taką zmianę perspektywy. Mamy tam historię wypadków, w tej historii mówi się o tym, że zazwyczaj patrzymy na te ofiary. Zawsze jest nam ich szkoda, zawsze wzbudzają litość i współczucie. Nikt nie myśli o sprawcach. I to już zasygnalizowało mi, że to może być bardzo ciekawe odwrócenie perspektywy.
Tak, dokładnie tak. Też zwróciłem na to uwagę. Serial zaczyna się od opowiedzenia w sumie trzech krótkich historii o tych, którzy wyrządzili wielką szkodę innym ludziom i faktycznie nagłówki gazet czy też wiadomości raczej koncentrują się na tym źle, które zostało wyrządzone i na tych, którym to zło zostało wyrządzone. O sprawcach niewiele się mówi, bo oddaje się ich sądowi. Albo temu ludzkiemu, temu, gdzie prawnicy orzekają o winie, albo temu, który w sercach ludzkich betonuje ból i pozostawia winnych samym sobie, zazwyczaj, no, żeby cierpieli w samotności. Faktycznie, perspektywa bardzo ciekawa, co się dzieje z ludźmi, którzy, jak oni żyją dalej, którzy wyrządzili to duże zło. Ale wydaje mi się, że nie tylko to odwrócenie tej perspektywy jest fajne, bo także i ta historia, która snuje się bardzo powoli, ale cały czas bardzo interesująco. W części świata, do której zbyt często nie zaglądaliśmy w kinie w Lublinie. Warto zobaczyć ekspatki bądź emigrantki. Na Griselda, miniserial Netflixa, 6 odcinków. Co o tym powiesz, Igo?
No, Pablo Escobar w sukience.
Tak. No film zaczyna się właśnie między innymi od cytatu z Pablo Escobara, który jeśli bał się jakiejś kobiety, to była to właśnie Griselda Bianco.
Chyba tam nawet jest użyte słowo człowieka, tam nawet nie kobiety, tylko jeżeli bał się kiedykolwiek jakiegoś człowieka, to była to właśnie ona. Widziałam jeden odcinek, ale wiem, że na pewno wrócę do tego serialu i dokończę, no dlatego, że uwielbiam Sofię Vergarę, którą możemy zobaczyć w tej głównej roli. Ja ją pokochałam jako Glorię we Współczesnej Rodzinie, a tu mamy ją zupełnie inną, no inne wydanie. Tam była przekomiczną postacią, żoną starszego od siebie męża, która była ewidentnie na jego utrzymaniu i korzystała z tego w pełni. Wszyscy ją uwielbiali. No tutaj mamy kobietę naprawdę niebezpieczną, która musi walczyć nie tylko o siebie, ale i o swoją rodzinę, o byt tej rodziny. Czy kroki, które podejmuje, są słuszne moralnie? No, to już budzi wątpliwość. Czy robi to dlatego, że nie miała innego wyjścia? Jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie skończyłam serialu, ale bardzo jestem ciekawa tego, co się wydarzy. Myślę, że to jest no, z dosyć oczywistych powiązań propozycja dla wszystkich tych, którzy pokochali Narcos.
Też mi się tak wydaje. Tyle tylko, że jest to propozycja także dla tych, którzy życzyliby sobie zobaczyć postać, która nie jest tylko i wyłącznie bossem narkotykowym, dlatego że to, co mnie z kolei spodobało się w Griseldzie od samego początku, ja miałem okazję zobaczyć już 3 odcinki, to, że historia nie jest za bardzo pośpieszana. To znaczy, no nie jest tak, że poznajemy kobietę ze stali, która przez 6 odcinków będzie nas przekonywała do tego, jak bardzo zimna, zimnokrwista brutalna i bezkompromisowa jest. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że cały pierwszy odcinek między innymi przedstawia nam zupełnie inną postać. Zazwyczaj historie, chyba że są to historie Todda Phillipsa i Jokera, zazwyczaj te historie nie zaczynają się od tego, żeby pokazywać człowieka na rozdrożu, w którym to rozdrożu człowiek jest jednak istotą narażoną na zadanie bólu, po prostu odsunięta garda. Człowiek, który znalazł się na rozdrożu życia, czy też na życiowym zakręcie, to jest człowiek, który równie dobrze może z tego zakrętu wypaść i nie jest to wcale takie oczywiste, że wszystko, co się w życiu dzieje, nas wzmocni. Mam wrażenie, że tutaj to nie jest jakby aksjomatem, o ile w Narkosie zawsze tak było, bo jeśli ktokolwiek kiedykolwiek pokazywał tak zwaną ludzką twarz Pabla Escobara, no to wydaje mi się jednak daleko cały czas tym wszystkim pokazywaniom tego czaru uroku Griseldy, gdzie poznajemy kobietę właśnie z krwi i kości, nie tylko z samych kości, nie tylko tych, które łamie wszystkim dookoła, ale przede wszystkim poznajemy kobietę, która nie wiem, czy została zmuszona, czy nie zmuszona, ale która, co zresztą sama podkreśla, dokonuje wyboru. I dokonywać tych wyborów można zawsze i wszędzie. To jest też duży plus tego serialu, że opiera się na postaci z życia wziętej. Być może dlatego jest ona tak bardzo przekonująca, ponieważ mam wrażenie, że jednak scenarzyści, nawet najlepsi, mieliby tendencję do tego, żeby nawet nie ze strony literackiej i nie ze strony dramatycznej, ale żeby jednak ciosać tę postać bardziej na herosa niż na człowieka. A najbardziej fascynują nas ludzie, tacy jacy są. A Griselda, w tej roli ja również uważam znakomita Sofia Vergara, bardzo hipnotyczna, znakomita aktorka i do tego ma coś do powiedzenia. I pomysły. Miała pomysł na siebie, tego nikt jej nie odmówi. Zostawiamy sprawę moralności. To jest jednak kino rozrywkowe. Raczej jedna z tych biografii, o których nikt nie myśli w kategoriach biografii. Raczej w kategoriach właśnie sensacyjnego serialu. I właśnie takim jest, z naprawdę ciekawą nutką obyczaju. Dlatego Griseldę polecamy nie tylko tym, którzy polubili Narkosa. A jeśli chodzi o ostatnią propozycję z Disneya,
ostatnia propozycja to Spryciarz i to jest serial, który mnie naprawdę urzekł. Mamy tam głównego bohatera, który oprócz tego, że był złodziejem, no to został chirurgiem i to chirurgiem znakomitym, który cały swój ten spryt potrafi też w tej profesji wykorzystać w sposób naprawdę zjawiskowy. I to rzeczywiście zjawiskowy i widowiskowy, dlatego że okazuje się, że przenosimy się do czasów, w których operacje były właśnie widowiskiem. Mamy tam operacje robione przed publicznością, oczywiście męską, dosyć sporą i dosyć głośną. Nie wyobrażam sobie pracy chirurga w takich warunkach, gdzie mamy krzyczących mężczyzn, którzy zakładają się o to, który chirurg szybciej dokona zabiegu. No, warunki pracy dosyć ekstremalne, ale pojawia się tam też kobieta, która też ma ambicje zostać panią doktor, która będzie tę operację przeprowadzać. No, to jest bardzo ciekawa historia, nie tylko tego, jak kobiety nie mogły, a bardzo chciały działać, a tutaj mamy kobietę, która właśnie się przeciwstawia temu, przeciwstawia się konwenansom też i takim szablonowym rolom kobiet. No, mamy tam jej siostrę, która wręcz przeciwnie marzy o tym, żeby zostać żoną i niecierpliwie czeka, aż jej starsza siostra ją w tym uprzedzi, bo musi być zachowana odpowiednia kolejność, a tutaj nasza bohaterka, czyli starsza siostra, wcale nie zamierza wychodzić za mąż, tylko zamierza zająć się medycyną i idzie jej to całkiem dobrze, bardzo ciekawie, ale mamy też wątek romantyczny, który nadaje temu serialowi takiej lżejszej barwy po prostu.
Też miałem właśnie takie wrażenie, chociaż zobaczenie Tomasa Brodiego Sangstera jako doktora Jacka Dawkinsa przywołało skojarzenia z Love Actually, to właśnie miłość, bo tam był to syn postaci granej przez Liama Neesona. To uświadomiło mi, jak bardzo czas mija.
Ale dlatego, on zachował ten chłopięcy urok i to widać.
Tak, dokładnie tak. Wydaje mi się, że tutaj znakomicie wybrano już na etapie castingu, kto będzie opowiadał tę historię, bo z jednej strony musiał być to ktoś, kto ma w sobie dużo lekkości, uśmiechu, szarmanckości, ale z drugiej strony to musiał być też ktoś, kto potrafi okazywać zdecydowanie, decyzyjność, no i podejmować ryzyko, bo tutaj tego wszystkiego jest bardzo dużo. Znaleziono tę postać, świetnie ją obsadzono i też mam wrażenie, że to jeden z tych seriali, który nie popada w skrajności. Przynajmniej jak chociażby te seriale medyczne, które starają się nas przestrzegać przed tym, że no, że z jednej strony jest Big Pharma, albo z drugiej strony są szaleni naukowcy, albo z trzeciej strony jest nieodpowiedzialne ustawodawstwo. I jeszcze kilka innych, no ale wszędzie są po prostu znaki ostrzegawcze, no ale z drugiej strony brakuje tym serialom pewnego polotu, na który słusznie zwróciłaś uwagę, bo faktycznie Spryciarze ogląda się bardzo lekko. Ma się wrażenie, że to jest serial, który nie dość, że odpręża, to jeszcze poprawia nastrój.
Zdecydowanie, tak. Czym, to się ogląda z uśmiechem.
Dokładnie, przy czym cały czas człowiek ma wrażenie, że to nie jest tylko i wyłącznie na zasadzie o, śmiejemy się z żartów. Raczej śmiejemy się z tego, że życie bywa bardzo zaskakujące. I chyba najbardziej pocieszające jest to, że nasz główny bohater widzi szklankę do połowy pełną nawet w sytuacjach, które przynajmniej niektórzy nazywaliby trwożliwymi, czy też zagrażającymi życiu. No nie mówię dużo o zdrowiu. Świetnie się ogląda Spryciarza. Do zobaczenia na Disney+. A my dzisiaj już kończymy, tym razem bez Grzegorza, którego serdecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że i Państwu było równie miło jak nam być po raz kolejny w kinie w Lublinie. Mam nadzieję, że dołączycie do nas za tydzień, kiedy tuż po 14 znowu będziemy mieli dla Was świeżą porcję filmów w kinach i filmów oraz seriali na platformach. A za dziś dziękuję
Iga Wójtowicz
i Łukasz Kanafa. Do usłyszenia.